Naturalni o ogrodach, odcinek 287. Naturalni o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwek. Witajcie bardzo serdecznie, cieszymy się, że jesteśmy z wami, że wy jesteście z nami. No, grudzień, można by było się spodziewać, że będzie zimno. Ja dzisiaj także widziałem jakieś takie posty już, jak przygotować ogród do zimy, jakieś takie rzeczy. Myślę sobie, ach, na wszelki wypadek sprawdzę prognozę pogody, jaka będzie w najbliższych dniach tutaj u nas na Pomorzu. No i Katarzyno, sprawdziłem, w ogóle nie ma ani w dzień, ani w nocy przez najbliższych kilkanaście dni zapowiedzi, że będzie coś poniżej zera.
Tak, jest naprawdę fajna prognoza pogody, co mnie bardzo cieszy, dlatego że im dłużej bez śniegu, tym lepiej mi się jeździ samochodem po naszych tutaj lasach kaszubskich.
A no to tak, to ty ten. A ja trochę tak trochę tęsknię za mrozikiem, trochę tęsknię przede wszystkim za śniegiem, żeby każdy.
No to sobie pojedź gdzieś indziej.
Ale czemu mam jechać gdzie indziej? Ja bym chciał tutaj na Pomorze.
Ale nie, bo ja nie chcę.
No to proszę bardzo, zagłosujemy. Kochani,
ja bym chciała śnieg, ale dopiero na święta. Ja dopiero na święta śnieg. Ja wtedy sobie tutaj skupię jakieś ryż, makaron, jakieś rzeczy. Nauczę się obsługiwać ten agregat. Mam nowy bardzo agregat, proszę. Ja jestem przygotowana na zimę, tylko jeszcze nie wiem, jak się go uruchamia.
To kup tylko paliwo do tego agregatu, bo prawdopodobnie jest na paliwo i wówczas
raczej na prąd nie jest.
Słuchajcie, wchodźcie, czekamy także na wasze pytania, bo odpowiadać będziemy na pytania, lajkujcie, dawajcie serduszka i piszcie, kto chciałby mieć śnieg, a kto nie, kto popiera stanowisko Katarzyny, że bez śniegu, a kto popiera moje, że śnieg powinien za chwilę być i czekamy, tęsknimy za śniegiem. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy na samym początku, zanim zaczniemy odpowiadać na to pytanie, sięgnęli znowu po książki. Mam nadzieję, że już macie książki już wybrane, już kupujecie na święta, bo można kupić książkę Katarzyny, ten dobry rok w ogrodzie, nie tylko tę z autografem Katarzyny, z taką dedykacją można kupić tę książkę. Można moją książkę kupić także z dedykacją, więc serdecznie wam polecamy, ale często teraz ten dobry rok w ogrodzie tak przeglądamy i widzicie, mam taką zakładeczkę w tej książce.
Muszę włożyć okulary na ten moment.
Weszło. To bardzo proszę, niech pani zobaczy tę zakładeczkę, jak tutaj mam elegancko. I tutaj mam założone, i tutaj mam założone właśnie na pasternaku. Na pasternaku, bo Katarzyna w grudniu napisała o pasternaku. Dała nawet przepis na świąteczny pasternak. Więc tym przepisem skończymy pewnie tę pierwszą część i odpowiadać będziemy na wasze pytania. Ale to jest okazja do tego, żeby porozmawiać troszeczkę o warzywach korzeniowych. Dlaczego w grudniu o warzywach korzeniowych, zapytacie? Ano bo takim zwyczajem też czasem stosowanym, szczególnie na glebach lekkich, na takich, które mają kłopot z wilgocią wiosną, stosowano taki jesienny, ozimy wysiew warzyw korzeniowych. Ten ozimy wysiew marchwi, pietruszki, pasternaku raczej nie, bo w Polsce jakoś tego pasternaku w ostatnich latach
nie trafiano. Ja nie wiem czemu. No nawet dłużej, ja nie wiem, na pewno jakieś 30 lat chyba nikt nie słyszał.
No jakoś dopiero teraz może ten pasternak wraca do łask. Taki zimowy wysiew, po to teraz wysiewać w grudniu, kiedyś to się wysiewało, wiecie, w listopadzie jeszcze, a teraz w grudniu wysiewać po to, żeby te nasionka przeleżały do wiosny. One nie mają skiełkować, one nie mają te marchew, ta pietruszka wzejść i przezimować w sensie takiej drobnej natki. Nie, te nasionka mają właśnie leżeć w ziemi i czekać do wiosny, do tego, kiedy gleba się zacznie ogrzewać. Ta pietruszka, ta marchew, ten pasternak, one zaczynają kiełkować, kiedy gleba ogrzeje się do około 3 stopni. No im wyższa temperatura gleby, tym szybciej będzie kiełkowała, ale ona musi się nagrzać. A wiosną, jeśli przeleży przez zimę, to jeszcze będzie sporo wilgoci w glebie. W związku z tym, no to jest taki sposób na słabe gleby, na takie gleby mocno piaszczyste, no ale ale co by tu nie powiedzieć, chyba przed tygodniem mówiłaś, jak odpowiadaliśmy na pytanie dotyczące marchewki, że tam komuś słabo rośnie, to ty odpowiedziałaś, że marchewka to lubi najlepiej na piasku rosnąć.
Tak, marchewka nie jest sama jedna marchewka, ale wszystkie warzywa korzeniowe charakteryzują się tym, że o wiele lepiej rosną na glebach piaszczystych, dlatego że gleby piaszczyste są przepuszczalne, więc tam po pierwsze nie ma zbyt dużo wody, więc te korzenie nie gniją, a po drugie gleby przepuszczalne są mniej zasobne, dlatego że one też nie zatrzymują składników pokarmowych, jest tam, przez to, że są piaszczyste, to też nie mają próchnicy, nie mają humusu i przez to też nie mają tych mikroorganizmów w dużych ilościach i dlatego one lepiej w nich rosną, co jest w ogóle takim, można by było powiedzieć, nonsensem. Ale tak jest, po prostu tak jest. Mój sąsiad tutaj na polu ma piaszczystą glebę, moim zdaniem ma świetne marchewki. Ja mam kompost na moich zagonach i marchewki po prostu wtedy mają więcej, więc takich włosów, że tych korzeni takich małych, przybyszowych i mają te czasami również różne powykrzywiane, mają kilka w ogóle korzeni na jednym i to samiutko się może dziać z pietruszką korzeniową, to samiutko się może dziać z właśnie pasternakiem, no i również takim innym korzeniowym, którym warzywem, który jest właściwie do tego samego zbioru należy, to jest oczywiście korzeń, seler korzeń, tak? Tylko że seler jest taki, że on zazwyczaj nie wytworzy może dużo małych selerków jeszcze w dodatku, ale na pewno może wytworzyć ogromny korzeń, czyli ogromną ilość tych przybyszowych korzeni, tych włosów, i też ogromną ilość liści na górze, tak, jeżeli mamy za dużo azotu, no bo azot to liście. Także te wszystkie warzywa, o których teraz powiedziałam, czyli 3-4, świetnie będą rosły na glebie przepuszczalnej, nie lubią, żeby woda, broń Boże, zalegała, no musi być taka właśnie dosyć specyficzna. Buraki z kolei, wprawdzie one też, tak samo jak seler, one są troszeczkę nad glebą, one nie są w glebie całkowicie, tak jak marchew na przykład, ale słuchajcie, buraki naprawdę, ja zauważam, że one będą rosły właściwie dobrze wszędzie. Nie wiem, jak ty masz, Jacku, jakie masz doświadczenie, ale u mnie one sobie dają radę i na glebie kompostowej i czasami wrzucam je gdzieś tam, gdzie miałam kiedyś jakiś nawet i obornik i one sobie dają radę. Poza tym możemy też czasami je wysiewać w taki sposób gniazdkowy, czyli w ten sposób nie wysiewam ani pasternaku, ani pietruszki, chociaż marchewkę czasami, te malutkie takie marcheweczki Paris Market, to robiliśmy, prawda? Kiedyś na wiosnę. Tak, żeby
tak. I super, i super to się...
To malutka super marcheweczka, ona jest taka baby marcheweczka, nie?
Mm-hmm. Ja w zasadzie nazywam, oczywiście absolutnie niepoprawnie, że to jest taka rzodkiewkowa marcheweczka, bo ona przypomina takie rzodkiewaczki, w kształcie rzodkiewki, co by nie powiedzieć, takie maleńkie marcheweczki. No dobra, no to w takim razie, tutaj Agnieszka napisała, że dziś miała pasternak na obiad. Tęskni do brukiew, którą jadła w ubiegłym roku. Brukiew tutaj bardzo popularna jest na Kaszubach jeszcze, słuchajcie. Naprawdę można kupić u mnie we wsi, na rynku. Jest brukiew regularnie w ofercie sprzedażowej, bo jeszcze cały czas robi się tutaj przede wszystkim zupę z brukwi na gęsinie, więc to jest naprawdę to bardzo...
Właśnie to się robi. Właśnie głównie to się robi.
Tak, ale sama przyznaj, że to jest popularne tutaj na Kaszubach, że ta brukiew tutaj rzeczywiście funkcjonuje. Dobra, to Katarzyno, to powiedzieliśmy, to jak nawozić uprawy warzyw korzeniowych, jak nawozić marchew, pietruszkę, jak przygotować tę glebę, oprócz tego, że trzeba by było ją trochę rozluźnić, w tym sensie, że albo widłami rozluźnić, albo widłami no-dig, żeby dać przestrzeń do korzenienia się, żeby dopuścić tam powietrze, spulchnić tą glebę bez przekopywania, ale mimo wszystko spulchnić.
I tak, ona w ogóle, ludzie też uprawiają marchewkę w ogóle w kompostowanej glebie, uprawiają, tylko że po prostu trzeba się wtedy przyzwyczaić do tego, że będziecie mieli pełno tych włosków na niej i tyle. Ja myślę, że niestety często jak są takie uprawy w piasku, to ludzie się, czy rolnicy, bo to rolnicy często sięgają po prostu nawozy sztuczne, tak? Bo nawóz sztuczny to nie jest nic organicznego, to nie jest organiczne w tym sensie, że to nie jest rozpoznawalne przez mikroorganizmy, to się nie jest rozkładane przez mikroorganizmy, to nie pozostaje w glebie, tylko to jest wypłukiwane, tak? Także ja myślę, że bardzo, bardzo dobrze będą rosły marchewki na takiej kompostowej, tylko trzeba, tak jak mówię, od razu nie krytykować, dlatego że marchewki, słuchajcie, niekoniecznie muszą tak wyglądać, jak marchewki są w supermarketach, tak? Te marchewki z supermarketów to jest ściema, a te marcheweczki ekologiczne, które są uprawiane, takie malutkie, które można w Lidlu kupić, one na pewno są uprawiane w ogóle w jakimś substracie, one nawet nie są, nawet nie widziały gleby. Ja kupuję od mojego sąsiada rolnika marchewki ekologiczne i one wyglądają bardzo podejrzanie, to znaczy podejrzanie w ten sposób, że są po prostu rozgałęzione bardzo często, tak? Także to nie jest tak, że one muszą być takie piękne. Kiedyś mówiliśmy chyba o kalafiorach również, jak trudno jest kalafiory uprawiać, z tego względu, że kalafiory są bardzo chemicznym plonem i naprawdę, żeby dotrzeć do tego momentu, kiedy kalafior będzie taki wielki, wielki kalafior, biały, piękny, to naprawdę sporo muszą ci rolnicy zrobić do tego momentu. Także nie oczekujcie od siebie za dużo. Jak macie marchewkę, która jest ekologiczna, która w ogóle wyrosła, która jest i na pewno jest super słodka i super smaczna, to ona nie musi być piękna, tak? I żeby rosła, ona wtedy dajemy jej normalnie, ściółkujemy kompostem. Nie musimy po prostu tego kompostu też tak strasznie dużo dawać akurat na zagony, na których będzie rosła marchewka, bo ja ściółkuję grubo teraz, tak? Teraz jesteśmy jeszcze w czasie ściółkowania, dlatego też jeszcze nie chcę, żeby było śniegu. Dopiero co skończyliśmy ściółkowanie obornikiem i zaczynamy teraz kompostem. Ale właśnie chociażby troszeczkę tego humusu tak dajemy ziemi, żeby tam były po prostu, żeby tam było życie, mikroorganizmy, a jak w ziemi są mikroorganizmy, to nie musimy się martwić nawożeniem specjalnie, moim zdaniem.
No dobrze, tak, bo tutaj jest pytanie poświęcone marchewkom od Ewy i akurat dokładnie jest, trafia w ten moment, o którym ty mówisz, bo Ewa pyta, czy może siać marchew, jeśli na grządce ma wysiany i przemarznięty poplon.
Tak, jak najbardziej. Wiesz co, Ewa, weź sobie motyczkę, zrób sobie motyczką równiutką linię po prostu, ten poplon tam po prostu z tamtego miejsca, no
na boki, zmieszać,
na boki dobrze by było, bo nasionka po prostu muszą trafić pomiędzy kawałki gleby, tak, jakie wysiewasz, dlatego jak je wysiejesz w ten poplon, no to nie wszystkie trafią pomiędzy gruzełki gleby. Także zrób motyczką taki pas startowy, najlepiej wzdłuż jakiegoś rozciągniętego sznurka, żeby to było równiutko, żeby potem ślicznie równiutko to wyglądało w warzywniku i po prostu do tego posiej, zrób w tym oczywiście maluteńki rowek, nie głębszy niż 0,5 centymetra, wysiej do tego jak najrzadziej się da marchewkę, zasyp z powrotem, przyklep delikatnie, pozwól atmosferze, żeby sama zadbała o wilgoć, nic tego nie podlewaj, daj spokój i czekaj na wiosnę.
To za czym nawozić się podczas wzrostu takie marchewki? Bo zaraz pojawi się takie pytanie, ja już mam takie pytanie od Berci, czym ściółkować rabatę, na której będą rosły marchewki?
Bo często
pojawia się potem pojawia się pytanie, a czy wyściółkować międzyrzędzia marchewek albo pietruszki, albo czy stosować gnojówki, czy stosować na przykład obornik granulowany rozrzucić, jak traktować taką grządkę z warzywami korzeniowymi w trakcie sezonu?
Spokojnie można ją ściółkować słomą, spokojnie można ją ściółkować nawet małymi ścinkami trawy, jeżeli ścinamy trawę niezbyt grubą warstwą, ale to międzyrzędzia, tak jak mówiłeś przed chwileczką, tak? I takie ściółkowanie zawsze dobrze wpłynie na zasobność gleby, dlatego że to jest jednak jakiś organiczny materiał i on się powolutku rozkłada. I tak naprawdę na przykład słoma jest bardzo dobrym materiałem, ponieważ rozkłada się bardzo powoli i nie będzie jakiegoś takiego szoku azotowego dla marchewki i marchewka nagle nie stwierdzi, okej, w tym roku mam tyle azotu, że będę miała wielką czuprynę, a nie będę miała korzenia. A to się może stać, jeżeli na przykład będziemy rzucać obornik granulowany, no bo obornik granulowany, gnojówka z obornika, czyli to się nazywa poprawnie krowiniec, to są takie zastrzyki nawozu azotu, tak? Także z tym azotem tak spokojnie. Fajnie by było, gdyby po prostu takie rabaty były ściółkowane właśnie jakąś materią organiczną. Nawet to, co tutaj zrobiła nasza tutaj słuchaczka przed chwileczką, ta, co miała ten zielony nawóz, to już jest wystarczająco, dlatego że ta ten popląd, który został ścięty przez mróz, przecież to jest materia organiczna, która się teraz rozkłada. I to będzie też wpływało na tą zasobność, jeżeli chodzi o glebę. Także naprawdę nie ma co przesadzać z marchewkami, jeżeli chodzi o nawożenie.
Zdecydowanie, i to, że przede wszystkim unikać tego azotowego. Dlatego na przykład, jeśli ktoś jest szczęśliwym posiadaczem, mam nadzieję, że coraz będzie więcej takich szczęśliwych posiadaczy ziemi liściowej. Ziemia liściowa będzie bardzo dobrą taką materią do ściółkowania grządek, na której będą rosły warzywa korzeniowe, bo ona nie zawiera azotu, zawiera trochę tych mikroorganizmów, zawiera sporo tych składników, które odpowiadają za fosforu, potasu, tak? Węgla. Ostatnio takie miałem skojarzenie, bo dużo widziałem reklam preparatów takich zawierających węgiel, wiesz, taki karbon coś tam, taki, które mają poprawić strukturę gleby. Nie? I to trochę to kosztuje, fajne są takie preparaty. Tylko wiecie, równie dobrze można by było pozbierać od sąsiadów liście, zrobić z tego ziemię liściową. Liście mają bardzo dużo węgla. I to będzie super preparat zawierający pełno węgla. Taki karbon na nasze grządki.
Karbonara nawet. Ja chciałam powiedzieć, że liście to chyba jest materiał w ogrodzie, z naszego ogrodu, który w sumie po przekompostowaniu, po prostu on jest trochę bardziej wkurzający, ponieważ długo się kompostują liście, prawda? Ale po przekompostowaniu on chyba będzie najbardziej wartościowy ze wszystkiego. Właśnie przez tą zawartość różnych mikroelementów i właśnie tego węgla. Bo tam są inne, tam są bardziej, powiedzmy, szlachetne składniki niż po prostu na przykład w jakichś zielonych źdźbłach trawy, czy nawet w innych takich zielonych rzeczach, które się szybko rozkładają. Tam jest więcej.
Więc jeśli chcecie patent na swój własny, dobry preparat węglowy, to kompostujcie liście, róbcie ziemię liściową i to będzie, słuchajcie, nic nie zastąpi takiej dobrej ziemi liściowej. Żadne węgle brunatne, mielone, żadne inne tego typu preparaty, które w tej chwili może. One są fajne, no bo jak ktoś jest taki rolnik, tak jak twój sąsiad na przykład, tak, to on przecież nie będzie robił ziemi liściowej, nie będzie robił kompostu.
On używa zielonych nawozów na dużą skalę.
Ale okej, i o to chodzi właśnie. I o to chodzi. I fajnie, że są tacy rolnicy. Albo sięga po takie preparaty jak karbony. A my możemy naprawdę sięgnąć po liście. Mówię to po to, że bo w tym tygodniu ja czekałem dobre 2 czy 3 tygodnie na to, żeby zebrać liście. Ja mam, jak wiesz, u mnie rośnie ten wielki taki dąb pomnikowy i on teraz tyle nasypał mi liści, jak jesienią wszystkie klony. To on teraz dał tych liści. Więc ja czekałem chyba z 3 tygodnie, żeby wyjść z kosiarku, zebrać te liście z trawnika. Oczywiście tylko z trawnika. Ale było tak mokro cały czas, że nie mogłem się doczekać takiego dnia, więc przeprosiłem się z grabiami, po prostu zgrabiłem z Adamem, z synem zgrabiliśmy te liście z trawnika i wrzuciłem wszystko na rabaty ozdobne, na te moje też dzikie rabaty inne i tam domek zje z domek. No tak, okryłem jeszcze dodatkową warstwą domek jeża, żeby tam było cieplutko i elegancko. Więc liście tak. Słuchajcie, na koniec, najczęściej, bo już przychodzą pytania, więc piszcie pytania. Pamiętajcie, żeby dać lajka, żeby polubić nas albo serduszko, albo kciuk w górę i piszcie pytania, jakie macie do nas. Sporo już tych pytań jest, za chwilę będziemy czytać, ale teraz świąteczny pasternak a la Nigella Lawson. Kim jest ta Nigella Lawson?
Nigella Lawson, nie wiesz, co to jest Nigella Lawson?
Nie.
Oj, to ty bardzo dużo, Jacku, w życiu tracisz. To jest bardzo piękna i powabna angielska kucharka.
Ale powabna i piękna, bo pulchna, czy co?
Pulchna, zalotna, miła, mądra,
a żyjąca
ładna.
Jeszcze?
Tak, żyje.
Bo ja tylko Jimmy'ego Oliviera z kucharek znam i bardzo cenię Jimmy'ego Oliviera i jego...
Ja myślę, że Jamie Oliver też bardzo ceni Nigella Lawson. Nigella Lawson już będzie starsza od Oliviera, chociaż bardzo dobrze się trzyma. Nigella Lawson to jest taką kucharką, która schodzi w nocy i zjada to, co ma w lodówce potajemnie. To jest taka kucharka, która dodaje śmietankę 30%, która dodaje masę w dużych ilościach. To jest taka kucharka smaczna, o tak powiem. Uwielbiam ją.
To super, to super. To nie trzeba dodawać śmietanki 30%. Ja zrobiłem, znaczy...
Ty nie możesz.
Ja nie mogę, to prawda, ale za to...
Ale bardzo ci zazdroszczę.
Teraz przeżywam straszne katusze, ponieważ u mnie w domu królują szyszki. Wiesz, co to są szyszki.
Widziałam.
Ryż preparowany. Ryż preparowany. Zapraszam, przyjedź. Dostaniesz, nie ma problemu. Ryż preparowany z krówkami. Jutro w newsletterze ekstra przepis na te szyszki dojdzie do was, więc zapisujcie się na newslettera Naturalnie o Ogrodach, bo słuchajcie, takie szyszki, żeby zrobić, to jest bardzo prosta sprawa. Dużo zależy od tego, jakie krówki użyjemy, jakich krówek użyjemy, żeby te szyszki nie były takie lepiące się do dłoni, bo niektórzy pisali, że one się lepią, dlatego nie jedzą. Nie, nie lepią się. Albo że są twarde. Nie, nie są twarde. To trzeba odpowiednie króweczki, więc jutro przepis. A teraz, Katarzyno, no to 1000%. Dawaj ten przepis. To teraz dawaj ten przepis na ten świąteczny pasternak, bo książkę masz pod ręką. To,
mam.
To nie
tak
będę ciebie wyręczał.
Jak patrzę na to zdjęcie, słuchajcie, tego pasternaka, czy tak. Tam pasternaka chyba, to po prostu ja już pamiętam, jak ja robiłam to danie i to jest takie, już czuję to w ustach, to jest takie chrupiące i pyszne. Przede wszystkim pasternak jest, właśnie szkoda, że jest w Polsce mało znany. Uważam, że te osoby, które zaczną go uprawiać, i wiem, że tak jest, że te osoby, które zaczynają uprawiać pasternak, to potem go uprawiają bardzo, bardzo regularnie, co rok, dlatego że to jest w ogóle fantastyczne warzywo i on jest troszkę, i on jest większy od pietruszki korzeniowej i on jest bardziej aromatyczny. On jest bardzo słodki, przede wszystkim jest bardzo słodki. Ja tutaj piszę, zazwyczaj opisuję to warzywo wcześniej, bo ja piszę tylko o warzywach, o które naprawdę już aż tak bardzo, takie portrety tym warzywom funduję, te, które naprawdę lubię. I one są używane często przez mamy, które mają małe dzieci, żeby robić małym dzieciom takie papki do jedzenia bez żadnego dodatku cukru, a jest niesamowicie słodki sam w sobie, więc takie maluchy po 6 miesiącu wpierniczają takie papki właśnie z tego pasternaka. Ja bardzo często robię, nawet gotuję pasternak po prostu z ziemniakami i w ten sposób uszlachetniam też moje puree. I identycznie traktuję, dodaję masło, dodaję potem mleko i robię z tego taką porządną... O, ciekawostka, proszę.
Marcin napisał, że tak. Suszony pasternak pachnie jak wiórki kokosowe.
No i bardzo to jest możliwe.
Niech żyje pasternak.
Bo on jest bardzo słodki. Ja myślę zawsze o pasternaku, jak myślę oczywiście o grudniu, dlatego że w Anglii pasternak jest na talerzu na obiad świąteczny. W Anglii nie ma oczywiście nie Wielkanocy, tylko
Wigilii.
Wigilii, chociaż królowa zawsze 24 spotyka się ze swoją rodziną i zawsze prezenty były 24 w Sandringham. Wcale nie 25, ale cała reszta Anglików 25 dopiero celebruje i tak naprawdę nie ma ani śniadania, ani kolacji, tak za bardzo, tylko jest lunch i na ten lunch piecze się jakieś mięso, mięsiwo, czy to jest beef, czy to jest wołowina, czy to jest teterki, czyli nie biedny turek, tylko indyk. To nie ma znaczenia, ale do tego są różne warzywa. Muszą być zapiekane ziemniaki, tam, ale nie takie jak w Polsce, zupełnie inne. I do tego musi być ten pasternak właśnie. No i teraz każdy wymyśla, łącznie z Nadzielą Lawson, jak to zrobić, żeby ten pasternak był bardziej wyfikany niż tak po prostu z ogrodu, bo to w końcu święta. A na każdą niedzielę, na każdy niedzielny lunch czy zimą, kiedy dopiero po pierwszych przymrozkach ten pasternak się zbiera, bo jest bardziej słodki, on jest bardzo odporny. Co z nim zrobić? To samo robi się z brukselką. Dodaje się do niej jakiś tam, psuje się moim zdaniem brukselkę przez dodawanie jakichś orzeszków, przez dodawanie podsmażonego jakiegoś boczku. Ja kocham brukselkę, mogłabym jeść prawie że surową, ale sam pasternak może też komuś wydawać się nudny. I dlatego na przykład bardzo dużo osób zapieka go w syropie klonowym i tutaj chyba ono właśnie to, tak. No właśnie w syropie klonowym, w miodzie i musztardzie, ale najważniejsze w pasternaku jest to i również w ziemniakach zapiekanych, tych angielskich, że na początku te warzywa się wrzuca, chyba marchewkę nie, bo marchewka szybko bardzo się, ona szybko, można przygotować ją szybko, a pasternak tak samo jak ziemniaki troszkę dłużej. Także i pasternak i ziemniaki po obraniu i pokrojeniu na większe kawałki, ale jednak pokrojeniu, trzeba wrzucić do wrzącej wody na kilka minut, żeby one się troszeczkę podgotowały. Później się je wrzuca właśnie do brytwanki i się je na... drapie się je widelcem, tak? Drapie się je, żeby po prostu zrobić taką warstwę, taką ściankę chrupiąca potem, żeby była, żeby mogła, żeby więcej
była taka szorstka tak, mogło złapać. Skórka, znaczy to co tak. jest na zewnątrz. Mhm.
Taka sztuczna skórka, bo to my ją tworzymy przez to nadrapanie.
Tak, oczywiście.
No i później to oczywiście się polewa właśnie syropem klonowym i to się zapieka. I to jest po prostu super i to jest przepyszne. I nawet jedzą tacy, którzy nie jedzą warzyw, bo Anglicy ogólnie nie jedzą warzyw, ale myślą, że Pasternak chyba nie wiedzą, że jest warzywem, bo jedzą. Także bardzo, bardzo polecam. W ogóle bardzo dużo ciekawych rzeczy o Pasternaku można się dowiedzieć, także ja to warzywo uwielbiam.
W książce Katarzyny jest przepis, gdzie polewa się oliwą z oliwek i syropem klonowym, a ja tak jak słuchałem ciebie, może spróbuję, bo mi bardzo by pasowało, troszeczkę tak teraz zajadę południem, bardzo mi pasowałoby polanie nie tyle octem balsamicznym, co tym takim emulsją taką balsamiczną, ona jest taka gęsta, słodka i gęsta i ten pasternak zamiast syropem klonowym to właśnie
można tak, spróbować.
Taką emulsją balsamiczną. Pięknie opowiedziałaś o pasternaku, w związku z tym zachęcamy, sięgnijcie po książkę, a jeśli ktoś miałby ochotę, bo ja ostatnio robiłem gulasz warzywny z rzepy, tej włoskiej rzepy, te nasiona rzepy, które w sklepie Katarzyny można kupić i już można kupować nowe nasiona, bo są nowe nasiona i są już takie nowe nasiona na przyszły rok, więc zachęcam Was, sięgnijcie do sklepu Katarzyny po nasiona, ale sięgnijcie po rzepę, która jest poplonem. Może to jest też troszeczkę warzywo korzeniowe, chociaż nie, to jest tak naprawdę kapustne warzywo, ale rzepa też się blanszuje, tak jak Katarzyna powiedziała o tym pasternaku, że tam 3-5 minut podgotować go, żeby on troszeczkę tak zmiękł, zblanszować, tak samo rzepę, a potem tę rzepę ze wszystkim można jeść na ciepło, robić gulasze. No dobrze, to co, idziemy sobie teraz idziemy.
Pytania.
Gąska napisała, że był duży 2 lata temu, że nie mogła go wyciągnąć, męczyła się z córką jak w tej bajce o rzepce, dlatego nawiązałem do tej rzepy.
Super, bardzo dobrze.
Bo to właśnie z tego ten Danuta napisała.
Trzeba podważyć, słuchajcie, widłami w razie czego.
Uprawiała odmianę Olga, spoko, wyszło nasiona bez... A nie, to przepraszam, to chodziło o dynię bezłupinową. Tutaj Tomasz pisze, że bardzo ważne, trzeba uważać na liście, można się poparzyć. Z tego, co zauważyłem, szybciej się gotuje niż marchewka. O, liśćmi można się poparzyć pasternaku.
To znaczy liście, pasternak jest rośliną selerowatą. Wszystkie selerowate podczas słonecznego dnia, jeżeli urywamy liście, czy przycinamy liście, to trzeba uważać. Wszystkie selerowate mają to samo. To tak samo i barszcz sosnowskiego, to jest też z tej samej grupy.
I tutaj jest od Uli taka uwaga, że warto zostawić jeden pasternak dla kwiatów, są śliczne. Słuchajcie, u Katarzyny tam przy tym warzywniaku w pobliżu domu, na tych grządkach wzniesionych, w tych ramach drewnianych wokół rośnie mięta i rośnie pasternak. Pasternak, tak? Który uciekł z grządki i rośnie wokół. Przepięknie to wygląda, przepiękne, olbrzymie, takie żółte baldachy kwiatów, przepiękne,
tak,
wysoka roślina, miododajny, sprzyciągający właśnie dzięki temu, że miododajny, sprzyciągający no po prostu tabuny zapylaczy, bo tego inaczej nie można nazwać jak tabuny już zapylaczy. Fantastycznie robi, piękne wrażenie. No to co, to przechodzimy teraz do odpowiedzi na Wasze pytania, więc spokojnie piszcie, już pół godziny, Katarzyno, naszego spotkania minęło. Irena pyta o ciemierniki. Już trzeci raz będziemy odpowiadać, ale cierpliwie będziemy odpowiadać, bo to jest ważna sprawa, bo rzeczywiście w tej chwili ciemierniki są w sprzedaży. Można kupić w centrach ogrodniczych, można kupić wysyłkowo. Irena pyta, co robić teraz z zakupionymi, kwitnącymi ciemiernikami. Teraz prawdopodobnie to nie są te wschodnie, o których ty zawsze mówisz, tylko to są te takie na biało kwitnące ciemierniki.
Czyli czarne, czyli biały, ale po łacinie czarne. Dobrze, rozumiem oczywiście. Ja myślę, że przede wszystkim teraz, póki jest jeszcze taka pogoda, która jest właściwie jesienną pogodą, przynajmniej u nas, bo ja wiesz co, Jacku, zauważyłam, że na grupie właśnie patronów są śniegi w różnych miejscach Polski, więc...
Są, oczywiście.
Tam, gdzie jest śnieg, no to nie posadzicie tego do gruntu, wiadomo. Tam, gdzie jest odwilż, jest bardzo mokro, też nie posadzicie, bo nie chodzimy po glebie, która się klei do nóg. Ale u nas na przykład jest całkiem, dzisiaj było 7 stopni, jest taka jesienna bardziej aura, więc spokojnie takie ciemierki można posadzić do ogrodu, tylko pamiętajmy kilka rzeczy. Po pierwsze, jeżeli on był zakupiony w centrum ogrodniczym albo bardziej w jakimś supermarkecie na przykład, albo w markecie budowlanym, no to często one są po prostu przechowywane w dosyć ciepłych warunkach. W związku z tym musimy je zahartować, tak? Normalnie stary, tradycyjny sposób hartowania, po prostu na troszeczkę na zewnątrz, potem na dłużej. Dopiero wtedy wysadzamy do ogrodu, to kilka dni zająć powinno tylko. Na przykład na dzień wystawiać, a na noc chować, no tak po prostu, prawda? To dosłownie kilka dni, nie dajmy się zwariować, ale zawsze będzie mu potem łatwiej na dworze przeżyć. A druga rzecz jest taka, że te kwitnące teraz ciemierniki, to jest gatunek właśnie nigra, który on kwitnie bardzo wcześnie. Na nasz klimat w Polsce problematyczne jest to, że bardzo często przychodzą śniegi, prawda, w grudniu, pod koniec grudnia. Jeżeli takie śniegi
zasypią, kwiatków nie widać.
Jeżeli zasypią ten ciemiernik, kwiatków nie będzie widać, ale to nie jest największy problem. Największy problem będzie taki, że te kwiatki będą zniszczone przez ten śnieg, raczej na pewno. Dlatego może warto, bo te ciemierniki też na pewno nie są takie tanie, są piękne, więc może warto wysadzać je na przykład do donic, gdzieś tak koło domu, czy na balkonie, czy na parapecie i po prostu, żeby one były ozdobne tutaj teraz na zimę. Jak tylko by jakieś były większe opady śniegu, to można by ten śnieg może po prostu strzepać, strząsnąć, tak?
Albo postawić pod ścianą domu, tak żeby chronić na przykład przed opadami śniegu. Okej, Joanna pyta, co ile lat można dawać obornik na grządki?
Generalnie co roku możesz dawać. To nie ma tak. To on nie zniszczy niczego. Ani nie zakwasi, ani nie zrobi w drugą stronę.
Chyba, że będziesz w przyszłym roku uprawiać tam marchewkę, pietruszkę, pastelnek. To nie dawaj tego obornika. Nie musisz dawać obornika, jak będziesz uprawiać groch, fasolę, jakieś takie rzeczy. Też nie trzeba dawać. Chociaż wiesz, fasola da sobie radę i z obornikiem. Tylko szkoda po prostu dawać obornik. Szkoda dawać obornik. Więc można przed warzywami, które mają wysokie wymagania pokarmowe, przed takimi, ja nazywam czasem je żarłocznymi warzywami, przed pomidorami, dyniami, cukiniami, ogórkami, kapusty, wszelkie kapusty. One bardzo lubią jeść, w związku z tym przed takimi żarłocznymi warzywami wtedy warto dać obornik. I to możesz co roku dawać, bo w jednym roku możesz uprawiać kapustę, więc dajesz obornik, w kolejnym roku pomidory, więc obornik, w trzecim roku co tam jeszcze można na zmianę, ogórki, no to znowu obornik, nie ma problemu, co roku można dawać
dynia, to też kocha.
No, dokładnie. Karczochy, Danuta, też już odpowiadaliśmy, a też chętnie odpowiemy raz jeszcze, jak zabezpieczyć karczochy na zimę. I to jest pytanie bardzo ważne teraz, bo mamy zimy mokre.
Tak, Danusiu, wiesz co, karczochy przede wszystkim zimą będą się bały zgnicia. Ich korzenie, one będą najlepiej rosły na glebie przepuszczalnej i taka gleba przepuszczalna to będzie albo gleba piaszczysta, wiadomo, albo to będzie gleba, która będzie przez kilka lat dobrze nawożona albo raczej ściółkowana kompostem, albo jakąś inną bardzo dobrze przekompostowaną materią organiczną, broń Boże, jakimś ciężkim obornikiem, szczególnie jak tam już ten karczoch rośnie, tak? Dlatego że no, ciężka masa, mazia, to będzie powodowało, że coś może zgnić. Bo w takiej ziemi, która jest często ściółkowana taką lekką materią organiczną, ona oczywiście jest bardzo pulchna i też bardzo dobrze przepuszczalna, bo właśnie chodzi o to, żeby te karczochy nie gniły podczas mrozów. I na przykład u mnie najlepiej karczochy rosną w miejscach, gdzie jest lekki spadek też, tak? Terenu na takim bardzo delikatnej skarpie. A jeżeli już masz ziemię, która wydaje ci się, że będzie ok, ale wydaje się, że jest to w bardzo chłodnej części ogrodu i tak się ma, i tak byś chciała zabezpieczyć czymś na zimę, to wtedy po prostu najlepiej suchym materiałem, albo słoma, albo maty słomiane, albo agrowłóknina. taka po prostu ogrodnina. Mm-hmm. Czasami mm-hmm. używa się też liści, samych liści.
Ale suchych.
Złota, ale suchych, tak, jeżeli masz. Mm-hmm.
Mm-hmm. To jest to. Od Ani znowu obornik. Pytanie o obornik. Po jakim czasie po oborniku końskim można posypać wapnem grządki? Tylko czy znaczy, trzeba posypywać?
Ja nie, tak, musisz zobaczyć, jakie masz, koniecznie musisz zobaczyć, jakie masz pH, bo jeżeli uprawiasz ogród naturalnie, jeżeli używasz obornika, jeżeli nie używasz żadnej chemii, to podejrzewam, że w twoim ogrodzie będzie bardzo dobre pH, takie akurat, jakie powinno być, dlatego że to pH jest ustalane nie przez człowieka naturalnie, tylko przez naturę. Dopiero pH my musimy ludzie kontrolować w momencie, kiedy zaczynamy kombinować, kiedy zaczynamy używać chemii, tak? I to jest chemii sztucznej i to wtedy nam rozwala wszystko w glebie. Więc jeżeli masz naturalny ogród, to prawdopodobnie nie potrzebujesz tego wapna, musisz sprawdzić, chyba że jesteś, wiesz, takim, no nie wiem, ale nie wyobrażam sobie, sprawdź proszę, ale tak poza tym to jedno drugiego tam nie jedno drugiemu nie przeszkadza. Mm-hmm.
Ale warto naprawdę, zanim się sięgnie po wapno, sprawdzić, bo
szkoda czasu,
wiele warzyw naprawdę nie lubi wapna, na przykład ziemniaki nie cierpią, pomidory nie lubią, te wszystkie psiankowe nie lubią po prostu mieć wapnowanej gleby, jeszcze świeżo wapnowanej gleby. Takie, które ewentualnie coś lubią, takie świeże wapnowanie, jak to się ładnie mówi, to są warzywa kapustne. No, bo
ale wtedy... to też tylko naturalne wapno, jak już musisz, to tylko...
Tak, dolomit zmielony na przykład, tak? W tym sensie zmielony, ale... No jak gdyby warto sprawdzić. Tutaj Marta napisała, Boże, długi, ale to przeczytam. Dobry wieczór, przede wszystkim chciałam podziękować Wam, że jesteście. Mój ogród ma prawie 10 lat, zaczynałem od zera i właściwie od nastawienia. Ogród ma sam rosnąć, a ziemia jest fuj. Ale przez kilka lat moja miłość do ogrodu urosła wprost proporcjonalnie. Teraz jest ogród moim życiem. Od kilku miesięcy słucham Was, Waszych podcastów i live'ów, namiętnie uczyć się naturalnego ogrodu od Was. Dziękuję. A teraz pytanie. O. Nasza działka z domem leży na dużym spadku.
I końcówkę zjadło, więc Marta, musisz jeszcze raz napisać.
I urwało się. Na dużym,
czekaj,
na
może, dużym może gdzieś na dole jeszcze to Marta wrzuciła.
I co dalej? Marto, widzisz, urwało. W związku z tym, jeśli możesz, to dopisz, a my bardzo chętnie wrócimy do odpowiedzi na to pytanie. Ale bardzo się cieszymy, że jesteś z nami i że tak... możemy być razem. Magda, ciekawa jest naszego komentarza na temat nasadzeń miejskich, bo u niej na osiedlu założono nowe roboty w okropnej ziemi, ale posypane korą. Ostnice, róże okrywowe, kocimiętki posadzone z P9 w malutkich odstępach. Mam wrażenie, że to maksymalnie 50, max 20 cm. Czy to posadzone tak gęsto, bo w zieleni miejskiej zakładają, że połowa nasadzeń wypadnie, pyta Magdalena.
Magda, wiesz co, to macie fuksa, bo u nas w Kościerzynie zrobiono to samo. Faktycznie fajnie wygląda, bo posadzono dużo, no nawet ta kora lepiej wygląda niż nic, ale też posadzono rośliny, w ogóle takie z kosmosu różne, pomieszano rośliny, które lubią lawendę, pomieszano na przykład z rośliną, która lubi zacienienie. To wszystko było wyściółkowane najpierw taką ogromną geowłókniną, nawet nie agrowłókniną, tylko taką agrotkaniną bardziej. Mm-hmm, i mm-hmm. na to jest wyrzucona kora, także wygląda to strasznie, ale u nas bardzo daleko są od siebie posadzone te byliny, więc jak masz posadzone tak często, to się bardzo gęsto. Cieszę, dlatego że tak, tak gęsto często, bo bardzo, bardzo pięknie to się zagęści, prawda? Możliwe, ludzie kradną na przykład nasadzenia miejskie, możliwe, że ktoś będzie sobie chciał wykopać do ogrodu taką kociumiętkę.
Ale poradę. Lepiej gęsto, niż lepiej gęściej niż za rzadko posadzić.
Oczywiście,
w tym przypadku.
Bardzo dobrze.
I to jest super, dlatego że te rośliny się rozrosną i zasłonią glebę, w związku z tym nie trzeba będzie aż tak mocno podlewać tą korę, nie trzeba będzie podlewać i rośliny będą do podziwiania, a nie kora będzie do podziwiania.
A kocimiętka zawsze piękna jest wszędzie, także to...
Dokładnie, ty mówisz o tym, ja cały czas nie mogę patrzeć na to, co zrobiono wiele lat temu u mnie na wsi nad brzegiem rzeki. O tym już opowiadałem dwukrotnie chyba na antenie, tobie też opowiadałem, bo tam płynie rzeka Radunia. Piękna, dzika rzeka, górska, wspaniała, ale przy urzędzie gminy postanowiono jakoś zagospodarować ten brzeg, bo tam chaszcze rosły, wiecie, chwasty, jakieś tam dzikie rośliny, no to nieładnie to wygląda, prawda, trzeba kosić i położono właśnie taką czarną agrotkaninę na brzegu dzikiej rzeki. Położono agrotkaninę i w tej agrotkaninie posadzono? Zgadnij co.
Znaczy, wiem wiesz. Co, irgę pewnie.
Nie.
Nie?
Jałowce płożące.
O, nad jeszcze brzegiem rzeki. O, nie.
Nad brzegiem rzeki jałowce płożące. I do tej pory one już minęło, ja wiem, zaraz to już jedna kadencja, to będzie 5, 6, 7, z 8 lat. I te jałowce cały czas się męczą. No bo to nie jest dla nich środowisko naturalne.
O Boże.
No, że, także wiecie, tak, tak to jest. Ewa pyta, czy można kupić wasze książki z dedykacją i wysłać do Niemiec?
Jeżeli w Niemczech jest impost na przykład, a chyba jest, to spokojnie, tylko wtedy to trzeba by było chyba do nas jakoś tak napisać.
Napisz do nas, można... Wiem, że moje książki docierają za granicę, więc Katarzyny także będą docierać za granicę. Tak, tak.
Tylko żeby te książki były faktycznie z dedykacją i ze stemplem z mojego ogrodu, one muszą iść ode mnie, tak? Także tak, to jest bardzo
od
ważne.
Katarzyny, od Katarzyny.
Bo, no, żeby nie zaszły żadne pomyłki, żebyście nie byli rozczarowani.
Mm-hmm. To jest to. Ja wrzucę, bo mam, dostałem przed live'em na swoim smartfonie takie pytanie od Pauli, bardzo fajne, dotyczące szarej pleśni na piwonii. Bo Paula kupiła w tym roku kilka pięknych odmian, które niestety podobno nie są tak odporne jak te starsze odmiany i stara się prowadzić ogród zgodnie z naturą, ale dopuszcza do siebie możliwość pryskania piwoni preparatami, bo szkoda by było, gdyby pleśń pokonała. Co z tymi roślinami ozdobnymi, co z piwoniami, które są podatne na pleśń, jak sobie radzić z zapobieganiem pleśni na piwoniach?
No to sam sposób, sama odpowiedź, jaka zawsze, jeżeli chodzi o takie rośliny, które no, są troszkę mniej odporne na choroby, szczególnie choroby grzybowe, no bo o takie coś nam zazwyczaj chodzi, no to tutaj musimy utrzymywać po prostu te rośliny w super zdrowiu. A więc co robić, żeby utrzymać w super zdrowiu? Kategorycznie zero chemii. Ściółkujemy materiałem naturalnym, najlepiej kompostem. Pierwsza rzecz, muszą być posadzone na odpowiedniej głębokości, muszą być posadzone na odpowiednim stanowisku, tak? To jest bardzo, bardzo ważne. Kolejna rzecz, możemy pomagać im przez opryski, opryskiwanie Agroeka Protect, który jest, to jest środek, który właściwie chroni liście przed dostępem szkodników, bo to szkodniki robią dziury w liściach, do których potem łatwo wchodzą różne choroby grzybowe. Jeżeli chcecie, róbcie gnojówki z krzypu, to będzie miało tą samą funkcję. Dodatkowo opryskujemy enami na przykład, albo herbatkami z kompostu, albo z bokashi, czymś, co ma po prostu ogromne ilości dobrych, jak to się mówi, bakterii i różnych dobrych mikroorganizmów, które sprawią, że na tych roślinach będzie po prostu tyle zdrowego życia, że żadne choroby, no bo to też są grzyby i bakterie, tylko one będą walczyły ze sobą, nie będą dopuszczały, tak? Bo jeżeli używamy chemicznych środków, to zabijamy wszystko. I tak na dobrą sprawę, później te rośliny
tak
są otwarte na ataki najgorszych, jak tylko możesz sobie wyobrazić, chorób, dlatego że one są pozbawione jakiejkolwiek flory bakteryjnej, tak się mówi, tak?
No, tak się mówi w żołądku, tak się, znaczy w jelitach, tak się mówi w przewodzie pokarmowym.
Ale to jest,
ale dokładnie tak, bo to jest fajne porównanie, bo czasami, bo często interesujemy się swoim zdrowiem, tym, co jest w nas, ale to jest to samo w roślinach. Jeśli my antybiotykami wyczyścimy nasz przewód pokarmowy i osłabimy, po prostu wyczyścimy się antybiotykami, no to wtedy jesteśmy podatni na różnego rodzaju zakażenia, no bo, tak. Bo mamy wszystko wyczyszczone. W związku z tym wtedy sięgamy po probiotyki, po te preparaty czy żywność, która zawiera te dobre bakterie, które wzbogacą naszą florę bakteryjną. I tak samo jest właśnie z roślinami, że zabijamy wszystko preparatami przeciwgrzybicznymi. Wszystko. I dobre grzyby, i złe grzyby.
Tak, i ja myślę, że to w ogóle trzeba odwrócić w ogóle całe podejście i zrozumienie, dlatego że tutaj słuchaczka napisała, że dopuszcza akurat dla tych roślin tą chemię,
preparaty.
Tak? O ten preparat. I to tak troszeczkę zabrzmiało w moich uszach, że ona tutaj to dobro dopuści. Dobro, ale to jest zupełnie odwrotnie. To jest niestety my mamy takie rozumienie przez reklamy, przez napędzanie na rynek właśnie tej całej chemii. kiedy bardzo poczciwa osoba w telewizji mówi, jak my będziemy wspaniale pomagać tym roślinom przez używanie tych właśnie środków chemicznych. Ale to jest niestety po prostu kłamstwo, dlatego że po prostu w ten sposób sprawiamy, że nasze rośliny są niedołężne i bardziej nas potrzebują później. I wtedy jeszcze bardziej sięgamy po środki, które ta poczciwa osoba sprzedaje.
A to się spokojnie nakręca, to jest samonakręcający się biznes.
Tak jest.
Za chwilę w styczniu będziemy mieć porady, cały czas będę powtarzał, bo nie mogę tego...
Miedzianem,
ale też preparatami olejowymi. Opryskać wszystko, żeby zabić wszelkiego rodzaju mszyce przede wszystkim. Będzie nastawienie, żeby zabić mszyce. I trzeba mieć świadomość, że opryskując w styczniu czy w lutym preparatami olejowymi nasz ogród, nasze drzewka, okej, troszeczkę tych mszyc zabijemy, to prawda, ale przede wszystkim wiecie co zabijemy? Drapieżne owady, które pomagają nam potem w zwalczaniu tych mszyc. W związku z tym wybijemy. Mszyce zawsze dadzą sobie radę, lepiej sobie dadzą radę niż drapieżne owady. Nawet nie chodzi tylko o biedronki, słuchajcie, bo jest pełno innych drapieżnych owadów, które zwalczają mszyce, których larwy zwalczają mszyce, a my wybijemy te drapieżne owady, których zawsze jest... za mało, troszeczkę jest w niedoborze, chcielibyśmy im pomóc. Zabijamy, wyczyścimy fajnie ogród z drapieżnych owadów, mszyce przylecą i potem co? I potem będziemy stosować kolejne preparaty, oczywiście ekologiczne, preparaty na mszyce, ponieważ nasz ogród stanie się bezbronnym ogrodem. Będzie bezbronny, bo nie będzie przeciwników tych mszyc, ponieważ pod hasłem ekologicznych oprysków i ekologicznego działania wytępimy wszystkie drapieżne owady w naszym ogrodzie. Perpetuum mobile do sprzedaży preparatów. Przepraszam, troszeczkę mnie poniosło.
Wiem, bo to jest takie, że to człowiek może tak właśnie zareagować.
Ale teraz wracamy do innych pytań. Michał pyta, czy można sadzić lilie teraz? Bo że cebulki tulipanów, tak. Wie, ale co z liliami, bo dostał cebulę lilii, które zaczęły wypuszczać kłącza. Czy sadzić teraz, czy przechowywać w zimnym pomieszczeniu? Cebule nie zgniją teraz w ziemi, zanim się ukorzenią, bo mają łuski, pyta Michał.
Michał, jeżeli jest taka pogoda jak teraz, to trzeba sadzić. One na pewno lepiej będą się czuły w glebie niż w jakimś tam zimnym miejscu, tylko posadź je dosyć głęboko, dlatego że lilie są duże. One potrzebują, pamiętaj, 3 razy swoją wielkość i wtedy one w ogóle będą miały małą szansę na przemarznięcie tam na dole.
Mm-hmm. Będą głęboko, głęboko schowane pod ziemią. Gąska napisała, że zaszlała i nakupowała różne odmiany jabłonek, grusz, czereśń, śliwek i nektarynkę kolumnowe. I to jest, widzisz, dużymi literami, wielkimi literami napisane kolumnowych. I prosi, żeby w styczniu omówić taką instrukcję obsługi takich drzewek kolumnowych, tak? Bo inaczej podobno tnie się czereśnie, nie tnie się grusz i jabłoni, są różne informacje na ten temat. Okej, zapisujemy.
Ale mogę od razu powiedzieć, że kolumnowych się i tak nie tnie.
Bardzo, bardzo szybko skończyłaś. A ja bym chciał, żebyśmy porozmawiali, wiesz, o uprawie, o nawożeniu, o donicach, o stanowisku. Troszeczkę dłużej można by było porozmawiać, wiesz, niż tak krótko.
Dobrze.
To Bogusia teraz o Winter Sowing pyta, kiedy może posiać sałatę rzodkiewki w tunelu nieogrzewanym, czyli nie taki winter sowing w sensie w pojemnikach wysiew, tylko taki jak ty opowiadasz, jak wysiewasz u siebie w swoim tunelu, właśnie sałatę, rzodkiewki, szpinak wysiewasz, koperek wysiewasz, różnego rodzaju warzywa, które szybko rosną.
Tak, Bogusiu, teraz nawet tutaj też jest napisane w tym, co trzeba zrobić w grudniu, że to jest jedna z najważniejszych czynności na grudzień. Dobrze by było to zrobić teraz, dlatego że prawdopodobnie w styczniu już przyjdą mrozy i nawet w nieogrzewanej szklarni czy tunelu, wiadomo, że jest zawsze troszkę cieplej, ale tam też ta ziemia będzie skuta. No i to będzie super akurat. Teraz się wysieje, potem ta ziemia będzie skuta, potem na wiosnę się rozkuje i akurat będzie. Także listopad, grudzień to są miesiące, żeby właśnie to uczynić.
I to jest tak jak z tą marchewką, jak z tym pasternakiem, jak z tą pietruszką. Te nasiona sałaty wysianej, rzodkiewki wysianej w takim tunelu nieogrzewanym czy w szklarni, one teraz nie mają wzejść, tylko zaczekać, aż przyjdzie troszeczkę dłuższy dzień, gdzieś tak od połowy lutego, od świętego Walentego, niech sobie tam rosną, tak? Już tak bardzo, bardzo skracając w tym. Czy można jeszcze przyciąć róże parkowe i rabatowe, skracając tylko zbyt długie pędy?
Tak. Si, można.
Dokładnie tak. Beata napisała, że zaszalała z zakupem nasion. Co roku siadałam i zamawiałam 1 stycznia. W tym nie wytrzymałam. Nie wytrzymałam i jak rozumiem, zrobiła zakupy wcześniej. Dlatego mówię, ok, słuchajcie, zajrzyjcie do sklepu Katarzyny, bo tam
mam nadzieję, że nasiona bawiki.
Świeże nasiona bawiki, ale także, słuchajcie, Katarzyna powiększyła ofertę, bo zaglądałem, bo ja tam też nie mogę, tak jak Beata, wysiedzieć spokojnie i zaglądam po różnego rodzaju sklepach. Powiększyła ofertę w swoim sklepie nie tylko nasiona bawiki, ale też nasiona bardzo dobrej polskiej firmy Vegana.
Tak, te nasiona były kiedyś w sklepie i one powróciły, bo ja je sama uprawiam i one są naprawdę dobre, dlatego że ja bardzo się cieszę, że one wróciły do nas.
Są Vegana, polska firma, tak. Więc zachęcam, żeby przyjrzeć się ofercie, bo taka, no nazwijmy to troszeczkę taka mniejsza firma, nie taka duża, ale ma bardzo ciekawe, bardzo dobre i co ważne, takie ekologiczne odmiany do uprawy w naszych ogrodach.
A jest Jacku, jakie ogórki, jakie są? Powiedziałeś, bo ja teraz jestem zaciekawiona.
Sprawdź, bo ja ogórków nie zajrzałem, bo ogórki będę zamawiał w styczniu, ja będę chciał zamówić przede wszystkim, znaczy ja uprawiam, chciałbym uprawiać, przynajmniej mam tak w planach, chyba że wiecie, coś wpadnie w oko, jak coś wpadnie w oko, to człowiek zmienia plany. Na razie mam zapisane w swoim planie na warzywnik, że chcę w przyszłym roku uprawiać 2 odmiany ogórków, chociaż nie, już 3, no już chciałem kłamać. Stawiam na oktopusa, czyli tradycyjnie taką odmianę, którą zawsze uprawiam, oktopusa wczesną, ale chcę też uprawiać i wiem, że w twoim sklepie mają być te nasiona, które uprawiałem w tym roku, to jest odmiana starter, to jest odmiana własna no, tej spółki, pola spójnia nasiona startera i będzie ten starter, to jest odmiana ogórka, która jest, różnie piszą, silnie tolerancyjna albo odporna na mączniaka rzekomego. Bardzo ważna odporność na mączniaka rzekomego, szczególnie w tym roku była istotna, bo rok był mokry. Jak pamiętasz rozmowę z Magdą Przybylak-Zdanowicz o przyszłym roku, też on ma być takim rokiem mokrym, w związku z tym chciałbym sięgnąć po odmiany warzyw dyniowatych, które są odmianami albo tolerancyjnymi, albo odpornymi na mączniaka rzekomego. W związku z tym ten oktopus, w związku z tym ten starter na przyszły rok. W związku z tym też fajne są tam u ciebie te odmiany cukinii włoskich i te tondo okrągłe i te podłużne, już w tej chwili tych odmian nie pamiętam. One są też bardzo, moim zdaniem, bardzo tolerancyjne na mączniaka rzekomego, bo bardzo długo w ostatnich latach, jak uprawiam tondo, od kiedy tylko się pojawiły w twoim sklepie, one są bardzo, bardzo długo niosą te owoce, pomimo tego, że wokół może szaleć mączniak rzekomy, one cały czas mają piękne, zdrowe liście i długo trzymają owoce cukinii.
Ja to zaobserwowałam na ogórkach gruntowych od Vegany właśnie. Mm-hmm. Świetnie tolerują. Rosną. Pamiętam, że wycieczki
przychodzili do ogrodu. Jaką odmianę?
No tutaj jest, to tutaj są, ja tutaj miałam wszystkie odmiany. Tutaj są chyba 3 odmiany ogórków gruntowych teraz.
Czy te z Vegany, tak?
Tak. Mm-hmm.
Okej.
Ja wszystkie uprawiam, ale szczególnie pamiętam właśnie, że był też rok mokry i ludzie się dziwili, mm-hmm. że już nigdzie nie ma, a tak. One jeszcze tam całkiem dobrze rosły.
No to u mnie tak, to u mnie tak starter się właśnie zachowywał, że był zielony. Także to fajnie, okej. Okay. No to porozmawialiśmy o nasionach, to teraz od Ani pytanie. Ach, myślałem, że będzie pytanie o żywopłot grabowy, a tu nie, zaskoczenie, żywopłot z głogu. Anna pyta, kiedy i jak przyciąć pierwszy raz żywopłot z głogu posadzony przed rokiem, czyli rok temu?
Ani, to tak naprawdę zależy, co ty chcesz potem zrobić z tym żywopłotem. Jeżeli chcesz go po prostu ciąć, to można go przyciąć tak naprawdę o każdej porze roku. Tak jak zalecamy, jak się posadzone zazwyczaj jest w okresie spoczynku, czyli zimowym, to fajnie poczekać, aż on się przyjmie i to pierwsze cięcie zrobić, powiedzmy, z początkiem lata, w czerwcu, kiedy jeszcze nie ma upałów, te rośliny jeszcze nie cierpią. Ale jeżeli chcesz go uprawiać po to, żeby potem go położyć, no to, czyli tak zapleść, jakby tak jak my tu robiliśmy, to ja bym pozwoliła mu, bardzo mało bym go przycinała, tylko tak, żeby i faktycznie wspomóc te rozrastanie się, ale bym czekała, aż on troszkę będzie miał grubsze pędy, żeby będzie można go naciąć i położyć.
Czyli jeszcze, żeby był wyższy. Kasia kupiła truskawkę pnącą i pyta, jak ją przechować. Raczej w ciemnym miejscu, czy nie ma znaczenia światło?
To znaczy, jeżeli ona jest bez liści, no to wtedy nie musi mieć światła. Jeżeli roślina ma liście, to oznacza, że potrzebuje fotosyntezować i będzie musiała być w jasnym miejscu.
Ale w chłodnym. Po prostu w chłodnym, jasnym miejscu. Och, Beata, fajne pytanie z północnej Szwecji. Pozdrawiamy, Beato, północną Szwecję. Północną, nie południową. Północną. Zapomniała zasadzić cebulki i teraz ma już zmarzniętą ziemię. I pyta, co z nimi zrobić? Zasadzić w donicy czy przechować do wiosny? Do donicy.
Tak, Beata, jeżeli możesz, to do donicy albo do doniczek i potem je posadzisz, jak one już wyrosną w miejscach, których chcesz. Ja też tak będę robiła, bo też mam.
Nie muszą być duże doniczki. To nie musi być taka lasagna cebulowa w dużych doniczkach. Możesz posadzić w małych doniczkach.
I potem na wiosnę.
Poprzesadzać, jak ci ziemia rozmarzy. Takie sadzoneczki tulipanków na przykład. Nie? To fajnie wtedy wygląda. No to jesteśmy przy lasagniach, to Dorota pyta, jak uchronić lasagnię przed myszką lub innym stworzeniem, które wgryzło się w lasagnię, które stały na stole szklarni.
Ja, też mam wszędzie myszy. Generalnie zazwyczaj używa się takiej siatki heksagonalnej, taką jak się, to się nazywa po angielsku chicken wire. To jest taka siatka, którą się daje dookoła wybiegów dla kur, powiedzmy, tak? I wtedy tą siatkę się
po prostu... Heksagonalna taka.
Tak, nagina się ją tak, że po prostu te myszy w to nie mogą się tam wkopać. No. Zazwyczaj w Anglii używa się takiej siatki.
Aha. Diana pyta, czy posadzone teraz krokusy do naturalizacji mają jeszcze szansę zakwitnąć wiosną? Tak,
myślę, że tak.
Zdecydowanie, tak, to można. Pięknie, tym bardziej, że teraz trawnik, w sensie gleba nie jest zmarznięta, to te krokusy to można spokojnie w trawniku sadzić. Andrea gotuje obiad i uwielbia oglądać nasze filmiki. Mąż wie, że to chwila dla mnie. Pozdrawiamy Ciebie, Andreo, pozdrawiamy Twojego męża, Łódź nas pozdrawia i w ogóle. Czy powinnam zgrabiać z rabat igły tujowe, pyta Joanna.
Chyba nie będzie ich za dużo tych igieł, skoro tuje zazwyczaj nie zrzucają igieł tak w dużych ilościach, więc ja bym tam się nie przejmowała za bardzo.
Diana, jeszcze jedno pytanie, czy można już wysiewać groszek ozdobny?
Niektórzy wysiewają cały czas.
Sadzonkować róże i na przykład lawendy.
Lawendy raczej się. Róże i lawendy to są dwa różne sposoby, dlatego że róża to będzie drewno, takie jak i tyle, zdrewniała sadzonka, a lawenda będzie na pół zdrewniała, na pół zielona, więc lawendę najlepiej latem sadzonkować, szczerze mówiąc, a róża ja myślę, że spokojnie.
Natalia dopytuje, czy teraz u pani Kasi sypiecie kompost na rozłożony już obornik, czy na inne grządki, rabaty, na które nie dawaliście wcześniej obornika? Czyli Katarzyna, tak skracając, tak. Stosowanie kompostu razem z obornikiem.
Ja mam, ja na niektóre mam położony obornik i tam będę miała właśnie takie warzywa, które ten azot uwielbiają, czyli właśnie cukinie, dynie, ogórki, kapustne, liściaste różne warzywa. Też będę miała, mam zagony, na których teraz rozkładam tylko kompost, także to nie jest tak, że to jedno i drugie, tak? Można, to nic się nie stanie, ale no zazwyczaj nie
ma. Mnie szkoda, bo ja nie mam aż tyle materiału, żeby ja w tym roku dużo daję obornika przekompostowanego i kompost zachowuję na przyszły rok, żeby mieć w przyszłym roku dużo.
My teraz w ogóle zaczynamy wybierać to, co jest w tych rabatach podniesionych, gorących rabatach, tych hotbeds. Także zobaczymy, co tam się wydarzyło, bo tam nie było i kompost, i obornik, i jak to się pomieszało, ale będziemy to teraz
To będzie cudowne podłoże, piękne, wspaniałe w ogóle. dobre podłoże. Tutaj dostałem dużo, dużo fajnych informacji właśnie, że to fantastyczna kucharka.
Oj, w ogóle. Tak.
I w ogóle przepis na szyszki jutro w newsletterze, że można zgrzeszyć w święta i szyszkę jedną zjeść. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Dobrze, dobrze. Czy uprawialiście może dynię bezłupinową? Bo Iwona planuje w tym roku kupić nasiona, żeby zajadać się pestkami, których nie trzeba obierać. Ty uprawiałaś? Bo tutaj Danuta odpisała, to właśnie już wyświetlałem to, że uprawiała odmianę Olgę, spoko wyszło i że rzeczywiście były nasiona bez łupin.
Olga, tak moja mama na imię ma.
Wiem. Wiem, ale co, nie ten. Nie
ja nie mam, ja nie prawię.
Ja nie uprawiałem dyni bezłupinowej. Bo ja po prostu uprawiam dynię dla miąższu. Na Podlasiu, słuchajcie, tam jak się jedzie na Lublin z Białegostoku, jest taka wieś Ryboły. Polecam, jak będziecie jechać, zatrzymajcie się w tych Rybołach, bo w Rybołach od wielu lat jest taki zwyczaj, że ludzie, gospodarze przy drodze sprzedają dynię. No i tam jeszcze oczywiście pomidory, cebule, czosnki, ale dynie, jesienią przede wszystkim dynie. I w Podlasiu uprawia się tylko i wyłącznie dla pestek dynie, a miąższ daje się krowom do jedzenia. A u mnie w domu na odwrót w tym sensie, że pestek, pestki okej, są, ale dla mnie ważny jest miąższ.
Myślę, że dla wielu osób jest ważny miąższ.
Aha. Dobrze, no to teraz lecimy. Czy można jakoś przedłużyć życie choinki na święta? Czy jest coś prócz wiadra z wodą, pyta Marta.
Przede wszystkim regularne podlewanie, to nie ma o czym mówić, bo choinka strasznie dużo pije wody. I też ja wiem, że to nie jest łatwe, ale warto ją postawić w niezbyt gorącej części domu. Ja mam taki pokój, do którego bardzo teraz nie dochodzi ogrzewanie moje wspaniałe, więc no jest tam ogrzewanie, ale na samym końcu jakoś to się znajduje. I tam będę miała w tym roku choinkę, więc myślę, że będzie dłużej stała. Cieszę się na to. Ale no niestety to jest najważniejsze, że jest za gorąco, za suche powietrze, nie stawiać niedaleko kominka. Często u mnie też był kominek niedaleko choinki. I podlewać co kilka dni, co parę dni nawet wlewać wodę.
Okej, kochani, kończymy. Widzimy się za tydzień.
Chyba, przepraszam, chyba ważna jest odmiana, znaczy gatunek jeszcze, nie?
Choinki? No tak, no jodły dłużej trzymają, ale świerki kujące długo się trzymają, ale ja kupuję zwykły świerk, normalny, zwykły świerk, niech on się sypie, okej, to wyniosę, ale on będzie miał swój zapach, będzie miał swój... Taki klimat domowy, rodzinny. Wiecie, każdy z nas coś tam z domu wyniósł. No, u mnie musi być świerk, ale zwykły świerk. Nie żaden kaukaski, nie żaden kujący świerk, srebrny świerk, tylko normalny świerk, taki, który będzie gubił igły, będzie się sypał, ale będzie pachniał przez pierwsze dni. Naprawdę fantastycznie. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Widzimy się za tydzień. Tutaj Małgorzata napisała, że dostała na Mikołajki od męża najnowszą książkę Kasi. Super. Jest super. Więc fajnie. Ma już wszystkie twoje i moją też ma, plan na warzywnik, też już korzystała. Super.
Bardzo nam miło.
Małgorzata, bardzo, bardzo
zapraszamy do kupowania na prezenty, bo to są książka to zawsze dobry prezent.
Tak, i taki uniwersalny. Do zobaczenia wam wszystkim. Słuchajcie, koniecznie chciałbym, żebyśmy się spotkali za tydzień.
Tak, jeszcze za tydzień się spotykamy, pamiętajcie. Tak.
To będzie 15, to będzie ostatni taki ostatni przedświąteczny live. Zapraszam, złóżmy sobie życzenia dobrych świąt, rodzinnych świąt, spokojnych świąt i tego dobrego roku. Prawdopodobnie już w grudniu to będzie te 15 grudnia będzie ostatni live. Także Katarzyno, umawiamy się za tydzień z naszymi słuchaczami i o 19 w poniedziałek punktualnie 15 grudnia. Do zobaczenia.
Do zobaczenia, super tygodnia wszystkim życzę. Nie wiem, czy życzyliście sobie śniegu, czy nie, ale cokolwiek chcecie, żeby się...
Niektórzy dostali. Powiedzieli, że już mają dosyć śniegu, że już no nie chcą śniegu.
Jezu. Tak trzymasz.
Ja wiem, dziękuję bardzo.
Pa, pa.
Pa, pa. Wszystkiego dobrego.